I wracamy po przerwie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wspomnieliśmy o tych stosunkach, rozmawiamy cały czas oczywiście o Unii Europejskiej, o znaczeniu 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wspomnieliśmy o stosunkach transatlantyckich i o tym, że Unia Europejska pod przewodnictwem Francji i Niemiec będzie słabsza niż kiedy Wielka Brytania chociażby była w strukturach Unii Europejskiej. Nadal przecież jeszcze jest. To wszystko strasznie się opóźnia. I tutaj trudno nie zapytać o bezpieczeństwo. Czy Unia Europejska pod względem politycznym przez te 15 lat, no bardzo dużo się mówi, że Unia w ogóle od swojego powstania, to Unii zawdzięczamy ten pokój w Europie, który przecież trwa od zakończenia. Względny pokój w Europie, bo przecież na wschodnich granicach polskich mamy jednak konflikty zbrojne, ale jednak względny pokój w Europie to właśnie Unii Europejskiej zawdzięczamy. Czy można zgodzić się z tą tezą, że dzięki temu, że Polska od 15 lat jest w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczniejsi, mamy ważniejszych sojuszników, jesteśmy mocniejsi gospodarczo, co także przekłada się na jakiś potencjał, nie chcę powiedzieć obronny, ale na pewno potencjał tej takiej soft power.
Pokój w Europie zdecydowanie zawdzięczamy wojskowemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Bez tego czynnika nawet integracji europejskiej by nie było, bo zaufanie Francuzów do Niemców w latach 50. budowane było tym faktem, że Niemcy Zachodnie były okupowane przez wojska brytyjskie, amerykańskie i francuskie, gdzie gro to były jednak wojska amerykańskie.
Czyli trochę przeceniamy
tak, znaczy Unia Europejska miała swój udział w tym wszystkim, czy raczej proces integracji europejskiej, bo Unia to rok 93 dopiero, zatem już po zimnej wojnie. Oczywiście, że integracja europejska miała znaczenie dla budowy pokoju w Europie, ale jak powiedziałem, samej integracji by nie było, gdyby nie wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w naszym kontynencie.
A tutaj znaczenia nie ma, no ta otwartość granic, także to, że tych konfliktów jest być może mniej, dlatego, że trochę tak po ludzku lepiej się Europejczycy
znają.
Tak,
ale wejście
znają
w życie Schengen to jest, o ile dobrze pamiętam, rok 95, bo ustalenia były wcześniejsze, ale z połowy lat 80, ale załamanie się bloku wschodniego i systemy sowieckiej, która trzymała wszystko pod kontrolą na wschodzie, czyli otwarcie wielkiego potencjału nielegalnej imigracji na zachód spowodowało odłożenie o 10 lat wejścia w życie tych wszystkich porozumień. W międzyczasie mieliśmy wojny jugosłowiańskie, więc to wszystko ma znaczenie, tylko należy to widzieć w stosownych proporcjach. Oczywiście, że fakt, że ludzie się poznają, powoduje, że znacznie trudniej jest budować wizerunek wroga, bo naród nieznany, z którego przedstawicielami nie obcujemy na co dzień, łatwiej jest zmitologizować, w tym również zmitologizować negatywnie. I w tym sensie ta przepustowość granic, mobilność, czyli to, że ludzie jeżdżą po Europie, poznają nawzajem swoje kultury.
No, ale także pracują, zakładają firmy, tak, prawda, oczywiście, na Zachodzie.
To wszystko obniża potencjał, nazwijmy to tak, judzenia jednych na drugich. Tak trudno jest stworzyć ten obraz dzikiego wroga, który zagraża nami, trzeba zwalczać go. Więc to oczywiście ma wszystko znaczenie, ale jak mawiał Aleksander Fredro, z najproporcjum mocium panie.
Ale jak rozmawiamy właśnie o zagrożeniu, no to trudno mówić o zagrożeniu z Zachodu, przynajmniej teraz. To też jest wartość Unii Europejskiej. To znaczy, myślę, że jakbyśmy spytali 15 lat temu, na przykład wizerunek zachodniej granicy, na przykład Niemiec, byłby o wiele gorszy wśród statystycznego Polaka. I myślę, że jakiegokolwiek zagrożenia spodziewalibyśmy się także z dwóch stron granicy. Teraz w ogóle nie ma mowy
że myślę, że to raczej było pokoleniowo. To znaczy te 30 lat temu,
pamięć
II wojny światowej. Proszę pamiętać, że jeszcze w okresie rządu Tadeusza Mazowieckiego i minister Skubiszewski jako szef dyplomacji polskiej jeszcze grali tą kartą zagrożenia antyniemieckiego w okresie jednoczenia się Niemiec w 1991 roku, co zresztą kosztowało nas opóźnienie w podniesieniu kwestii ewakuacji wojsk sowieckich z Polski. Natomiast później już nie. To raczej kwestie mentalne. Granica była pewną uciążliwością administracyjną, ale nie była, w sensie jej przekraczania, ale nie była odbierana jako granica, za którą czai się wróg, który może na nas uderzyć. To oczywiście jest kwestia zagrożeń, zresztą potwierdzanych agresjami rosyjskimi na Gruzję i na Ukrainę. Zagrożeń, które są związane z imperialną polityką Rosji, w żadnym wypadku jakiegokolwiek państwa na Zachodzie, co oczywiście nie znaczy, że nie ma sprzeczności interesów, nie ma gry interesów wewnątrz Unii Europejskiej, nie ma twardych starć politycznych czy próby dominacji wiodącego mocarstwa unijnego, jakim są Niemcy, co stanowi pewne wyzwanie polityczne, ale w żadnym wypadku nie militarne. autorytarny.
O tę dominację chciałbym zapytać, no bo ona też rodzi w pewnym sensie konflikty. Z perspektywy 15 lat, wspomnieliśmy o tym na początku, że Unia Europejska jest innym tworem niż była 15 lat temu, kiedy do niej wstępowaliśmy, a już w ogóle innym tworem, kiedy powstawała, kiedy była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. To na zupełnie innych podstawach przecież ta wspólnota była oparta. No w takim razie, no, że tak powiem, ten kryzys wywołany właśnie różnicą interesów, właśnie tym, że na przykład Niemcy sprzyjają gazociągowi Nord Stream 2, a Polacy się przeciwko temu przeciwstawiają, nie powoduje, że Unia Europejska trochę rozchodzi się w szwach, mówiąc tak obrazowo?
Ponieważ nie mamy dużo czasu na wielki wykład, ja może zamiast powtarzać ogólnie znane informacje, Nord Stream 2, kwestia dyrektywy o pracownikach delegowanych ostatnio.
Właśnie tych pól konfliktu jest, tak, i to nie tylko między Polską a tą różnic starą
jakości
Unią.
Towarów jest sporo. Starej Unii tutaj. Spójrzmy na to może z wyższej, bardziej ogólnej perspektywy. I powiedziałbym tak, między rokiem 91 a 2004, a później jeszcze 7, 13, kiedy wchodziła Rumunia, Bułgaria, później Chorwacja, klasa polityczna Unii Europejskiej, zarówno i mocarstw wiodących, jak i struktur administracyjnych samej Unii, nabyła doświadczenia mocarstwowości, jeśli mocarstwowość zdefiniujemy jako zdolność wpływania w sposób przemożny własną wolą polityczną poza własnymi granicami. Państwa kandydujące były skłonne przyjmować zalecenia z centrum unijnego.
No były takim młodszym bratem, można to obrazowo powiedzieć.
Były klientem, kandydatem, chciały wejść do klubu, musiały wypełniać warunki. Ten trening kilkunastoletni owej mocarstwowości był iluzją. W momencie, gdy te państwa weszły do Unii, nabrały orientacji, jak te mechanizmy działają, zaczęły zachowywać się jako zupełnie niezależne podmioty, co spotkało się z kolei ze zdziwieniem wytrenowanej w tym poprzednim systemie klasy politycznej. I to
czyli
jest jeden z elementów konfliktu.
Dziwią się, że po 15 latach nie czujemy się już pretendentem
do klubu. Dziwią się, że ten mechanizm Robinson Crusoe, piętaszki, przestaje działać. Także to nie jest już tak, że będziemy zachwyceni, przyjmując kaganek oświaty ze źródła cywilizacji nieomylnej i wyższej morali. Tak przecież nie jest, tym bardziej, że Unia w międzyczasie przeżyła istotne kryzysy, o których już wspominaliśmy, kryzys finansów strefy euro, kryzys imigracyjny, wobec którego okazała się bardzo nieskuteczna, a także złamała swoje dotychczasowe zasady. Przecież to pod naciskiem Unii Europejskiej Polska od 1997 roku wprowadzała kolejne obostrzenia w zakresie wschodnich granic Polski, czyli zewnętrznych granic Schengen.
Najsilniejsze tak naprawdę granice, jeżeli można powiedzieć.
Tak, i najdłuższe w Europie, bo jeszcze mamy oczywiście równie długą fińską granicę, ale tam obszary podarktyczne nie są poddane takiemu naciskowi nielegalnej imigracji. Przez zieloną granicę się tam źle przechodzi, więc Polska była tutaj krajem centralnym. Odmówiono nam rozszerzenia strefy małego ruchu granicznego na Lwów, bo to milionowa metropolia, obawiano się nielegalnej imigracji. Po czym z dnia na dzień powiedziano, teraz otwórzcie się na Somalię, Irak, Syrię, etc., ale tą granicę trzymajcie zamkniętą, bo nielegalna imigracja.
No właśnie, coraz więcej też Polaków, mam wrażenie, dostrzega te problemy i dostrzega to zgrzytanie w Unii Europejskiej.
I nie tylko Polaków, bo przecież chodzi też o to, że Unia, która dotąd była dobrym wujkiem z dużymi pieniędzmi, teraz jest surowym księgowym wymagającym zaciskania pasa. Tego nie odczuwamy u nas, ale Grecja, Cypr, Portugalia. Proszę sobie wyobrazić, że z Portugalii od 2013 roku wyjechało 10% ludności i to do Mozambiku, czyli do Afryki, więc ta imigracja jest odwrotna niż w powszechnym odbiorze w relacjach Unia Europejska-Afryka. Mamy sytuację, w której jeszcze te 10 lat temu Unia miała ambicje stabilizowania Afryki Północnej. Teraz ta Afryka destabilizuje Unię Europejską. Mamy odwrotny wektor, odwrotny kierunek wpływu. To wszystko w połączeniu z pewnym zablokowaniem realnej debaty wewnątrzunijnej, gdzie albo jest się zwolennikiem mainstreamu, albo jest się wrogiem. Nie jest się w opozycji. To jest trochę taki system jakby mentalnie rosyjski, gdzie nie ma opozycji, są tylko wrogowie państwa. Więc tutaj też albo jesteśmy zwolennikami koncepcji dalszego procesu integracji w takim kształcie, jak obowiązuje w obecnym mainstreamie i Berlinie i Paryżu, albo jesteśmy określani jako wróg Unii Europejskiej, populista, z którym nie warto rozmawiać, bo to jest jakiś prymitywny człowiek, którego trzeba tylko wychować. Więc kiedy nie ma realnej debaty politycznej, gdy nie ma ucierania się poglądów, przecież nie na temat tego, czy Unia ma istnieć, czy nie istnieć, tylko jak ma wyglądać, co jest w niej rozsądne, co jest nierozsądnego, jak ten proces ma być dalej prowadzony. Kurs na stałe pogłębianie przecież jest kursem faktycznie narodzenie takich napięć, które mogą Unię rozsadzić, a my właśnie chcielibyśmy ją ocalić.
O tych perspektywach porozmawiamy już za chwilę.